czym się różni właściwie coaching od terapii czy też poradnictwa?
Mm-hmm, nawet nie może być procesem, który się dzieje przez całe życie. Zawsze jest procesem ciągłym, ale skończonym. Czym się różni na przykład od poradnictwa? W coachingu coach nigdy niczego klientowi nie doradza. Nigdy nie powie, co klient ma zrobić. Nigdy nie powie, co o tym sądzi, co klient mówi. Nie będzie wyrażał swojej opinii, nie będzie podpowiadał, nie będzie dawał gotowych rozwiązań. Coaching polega na tym, że odkrywamy zasoby klienta, pokazujemy mu nowe możliwości, odkrywamy przed nim nowe perspektywy, a właściwie to klient sam je przed sobą odkrywa przy pomocy coacha i sam za wszystko odpowiada i sam podejmuje decyzje. W poradnictwie, jeśli ja komuś doradzam, to biorę na siebie część odpowiedzialności za to, co zrobi, bo w pewien sposób daję mu gotowe rozwiązania. W coachingu całość odpowiedzialności zawsze spoczywa po stronie klienta. To on wie, dokąd idzie, to on wie, jaką ścieżkę ma wybrać i coaching z góry zakłada, że to klient zna najlepsze dla siebie rozwiązania, a coach pomaga mu tylko je znaleźć, a więc niczego nie będzie doradzał. Poradnictwo też kojarzy mi się z czymś bardziej jednostkowym. Pewnie może być spotkań, które polegają na poradnictwie kilka, jednak coaching jest procesem ciągłym i spójnym, który zmierza zawsze do jednego określonego celu. Psychoterapia w pewnym sensie jest podobna, a w pewnym sensie jest bardzo różna. Też jest bardzo ciągłym procesem i bardzo spójnym procesem. Jednak różni się od coachingu tym, że psychoterapia zawsze skupia się na tym, co było. Raczej przepracowuje problemy z przeszłości po to, żeby teraz mogło być lepiej. Coaching wyłącznie skupia się na tym, co jest w przyszłości, na osiąganiu celów. Nigdy nie dotyka tego, co jest w przeszłości, nie przepracowuje rzeczy z przeszłości. Zawsze skupia się na tym, co będzie i co klient chce osiągnąć. I jest też procesem nie tak głębokim emocjonalnie jak psychoterapia. Nie sięga aż tak głęboko w przeszłość, nie sięga w emocjonalne zasoby klienta. W każdym razie nie tak głęboko jak psychoterapia, bo praca na emocjach też się odbywa. Ale psychoterapia jest procesem zdecydowanie głębszym. Myślę, że tak podsumowując, czym coaching jest i czym się różni od innych form, to warto przytoczyć taką definicję, którą Maciej Benewicz w jednej ze swoich książek chyba uknął i powiedział: ja jako coach wyruszam z klientem, czyli z tobą, kliencie, w podróż do osiągnięcia celu. To ty wiesz, dokąd idziesz i to ty wiesz, którą drogę wybrać. Ja natomiast wiem, kiedy się zatrzymać, rozbić namiot albo stanąć w oberży.
Czyli jeśli dobrze zrozumiałam, to coach zakłada, że człowiek ma w sobie wszystkie niezbędne zasoby, żeby tak naprawdę jak najlepiej kierować swoim życiem.
Bardzo dobrze ujęta jedna z zasad coachingu.
Wspominałeś też, że poradnictwo czy terapia kojarzy ci się z procesem bardziej takim jednostkowym, natomiast coaching niekoniecznie. Może być to też coaching gdzieś tam grupowy. No i chciałabym, żebyś opowiedział o takim coachingu na przykład w różnego typu organizacjach i o tym, jak motywować pracowników do takiego rozwoju.
Poczekaj, bo dużo powiedzieliśmy teraz w tej wypowiedzi twojej. Psychoterapia też jest procesem ciągłym, też jest procesem, tak jak coaching, procesem spójnym i ciągłym. Poradnictwo pewnie niekoniecznie, chociaż nie jestem specjalistą od poradnictwa. Przyznaję się od razu, że nie jestem od tego ekspertem, więc nie będę wypowiadał się tak na 100% i niepotrzebnie słuchaczy wprowadzał w błąd. Raczej poradnictwo kojarzy mi się nie z procesem, ale niekoniecznie tak musi być. Terapia na pewno tym procesem jest, często dłuższym niż coaching. Coaching jest procesem krótszym, który zawsze trwa kilka miesięcy, na pewno nie dłużej niż rok. Terapia może trwać kilka lat nawet. Teraz wracając do twojego pytania, jeśli chodzi o coaching grupowy i motywowanie pracowników, to też nie to samo. Coaching grupowy jest w pewien sposób zbliżony do takiego coachingu, który się dzieje między coachem a klientem, czyli w relacji jeden na jeden, bo tam też chodzi o osiągnięcie jakiegoś celu, przez zespół na przykład. Natomiast jeśli chodzi o motywowanie pracowników za pomocą coachingu, no to zdecydowanie może się to odbywać i tutaj elementy coachingu są bardzo przydatne w przywództwie i w kierowaniu. John Whitmore pisze między innymi w Coaching for Performance, po polsku to jest chyba coaching dla skuteczności, Piszę właśnie o tym, jak zasady coachingu odnieść do biznesu i do kierowania, do bycia menadżerem. Tutaj bardzo prosto można odnieść to przenosząc zasady coachingu ze sportu, ponieważ coaching tak naprawdę wziął się ze sportu i nagle Tim Galloway, trener tenisa, zauważył, że kiedy pyta swoich podopiecznych, którzy trenowali tenisa, pyta, zamiast instruować ich, pyta ich, gdzie widzą swój błąd, co chcieliby poprawić, w jakim kierunku chcą iść, gdzie uważają, że technika ich kuleje i chcą ją polepszyć. I to działało lepiej, niż jak przychodził i mówił, co mają robić. I myślę, że takie założenie coachingu też jest w kierowaniu i w przywództwie, żeby nie tylko instruować i nie tylko mówić, co robić, chociaż to też jest potrzebne, ale na pewnym etapie, kiedy pracownik jest już w pewien sposób doświadczony i ma już wiedzę i doświadczenie do tego, żeby wykonywać swoje zadania, żeby coś poprawił, zrobił lepiej, albo po prostu wykonał jakieś zadanie, czasem lepiej jest zapytać niż instruować, poprosić o jego opinię i dać mu możliwość do tego, żeby sam się zorientował, w którym kierunku chce pójść i jak coś zrobić.
Bycie szefem bywa bardzo trudnym zadaniem. Szefowie często zatrudniają różnego typu coachów, żeby motywowali pracowników do ciągłego rozwoju. Jednak co w sytuacji, kiedy taki pracownik podczas coachingu stwierdza, nie, to nie jest praca dla mnie, nie nadaje się do tego. Co wtedy taki coach może zrobić?
No to nic już nie może zrobić, bo to już mówiliśmy, że całość odpowiedzialności za osiągnięcie danego celu spoczywa w procesie coachingowym na kliencie. Więc jeśli klient stwierdzi, to nie dla mnie, chcę przerwać ten proces, no to coach nic tutaj nie zrobi. Nie przymusi klienta do żadnej pracy, bo jeśli nie jest klient sam zmotywowany i sam nie chce iść w jakimś kierunku, no to trudno, żeby go zmuszać do tego. I to jest czasami problem, który się zdarza w biznesie, bo w biznesie jest relacja trochę inna niż w życiu, powiedzmy, osobistym, prywatnym, gdzie po prostu klient jest jednocześnie sponsorem, czyli płaci za sesję coachingową. W biznesie często zdarza się tak, że jest sponsor, czyli prezes firmy, który płaci za coaching jednego ze swoich dyrektorów. No i teraz ten dyrektor może chcieć albo nie chcieć być w tym procesie coachingowym. Sponsor chce, żeby on był, jeszcze płaci do tego. No a coach właściwie może być tylko do dyspozycji, może tylko być i dawać z siebie wszystko, ale do niczego nie może zmusić. I to jest chyba najpiękniejszy element coachingu i cały urok chyba tutaj spoczywa na tej odpowiedzialności na kliencie, tak. Odpowiedzialności, którą klient bierze za siebie, za ten proces. I jeśli klient nie będzie chciał, no to nic już nie możemy zrobić wtedy.
Czyli coaching może też nieść wiele zagrożeń tak naprawdę dla organizacji, kiedy pracownicy odkryją swoje cele, tak, i niekoniecznie one będą zgodne z celami firmy.
Dobre pytanie. Myślę, że takich zagrożeń nie ma, bo te cele są nie tyle odkrywane, co z góry zakładane na samym początku procesu. Fakt faktem, że cel na proces coachingowy może się zmienić w trakcie. No tak, zawsze takie ryzyko jest, że sięgniemy gdzieś głęboko do życia klienta i klient stwierdzi, że no, chce ten swój cel zmienić, że nie do końca ten cel ma być taki, jak zamierzył to sobie sponsor, który płaci za coaching. Ale chyba to nie dzieje się aż tak często i myślę, że te zagrożenia nie są poważne. Coaching w biznesie najczęściej sprowadza się do wypracowania pewnych celów, które mają służyć firmie z założenia. Więc myślę, że to są zagrożenia, które raczej są małe.